Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek i Piotr Kaznowski. Dzień dobry Piotrze.
Dzień dobry.
Obaj będziemy rozmawiali. No, chciałem powiedzieć, że o komedii ludzkiej nowoczesności, ale z tego najbardziej pasuje ta nowoczesność tym razem, bo chodzi o taki film, który nie jest skoncentrowanym studium nad jakimiś ludzkimi przypadkami, jakimiś ewentualnie społecznymi zależnościami między ludźmi, tylko jest to opowieść pośrednia, tak? To znaczy taka, którą najbardziej lubimy. Jest opowieścią, która z natury rzeczy jest oddalona i ma nas bawić. Dopiero potem wraca do nas jako odbicie jakichś naszych spraw. Będziemy rozmawiali o filmie ostatnim wejściu Avengersów, czyli o wojnie nieograniczonej czy wojnie bez granic, zależy jak ten tytuł interpretować. Chyba jednak w Polsce jest rozpowszechniany jako wojna bez granic.
A to nawet nie wiem. No tak, zaraz będziemy tłumaczyć ten tytuł, bo to jest chyba też źle przetłumaczone.
Tak, jakoś nie do końca. W każdym razie, no cóż, wyciągamy z jakiegoś potężnego, szerokiego, bardzo wielowątkowego już w tej chwili świata tego legendarium, czy takiej...
Uniwersum.
Wyciągamy to, co jest ostatnim jego... No, wybuchem na słońcu.
Zdaje się przedostatnim, bo chyba był jeszcze taki drobniejszy film, ten Człowiek Mrówka.
To prawda, tak. Różnie się to liczy, gdy się wejrzy w archeologię tych filmów i w ich topografię tak naprawdę, to jest ona nieprawdopodobnie skomplikowana, ponieważ mamy tam trochę na kształt Gwiezdnych Wojen albo Tolkienowskiego Legendarium, taki trochę świat, w którym można wejść i nie wychodzić.
Myślę, że od razu w tym miejscu musimy poczynić pewien disclaimer, mówiąc brzydko i nie po polsku, bo przynajmniej mówię za siebie, nie będę się wypowiadał tu jako znawca tego uniwersum i pomysł, żeby ten film podejmować i żeby o nim rozmawiać, jakby jest też kontynuacją tego wcześniejszego, naszego początkowego pomysłu, że właśnie szukamy mitologii współczesnej. Ostatnio rozmawialiśmy o filmach, no może nie niszowych, ale nie adresowanych do tak szerokiej publiczności.
Właśnie o tych skoncentrowanych studiach nad różnymi przypadkami.
I tam zajmowaliśmy się głównie problemem symboli. Jak symbole się dewaluują, czy tracą swoje znaczenia. To było zabijanie, czy zabicie świętego jelenia i matka Aronowskiego. A teraz właśnie przechodzimy już na ten zupełny, można powiedzieć, no nie wiem, czy Parnas to będzie, czy Olimp, dobre słowo, ale no filmy skierowane do najszerszej publiczności, które są totalnie w czołówce sprzedażowej. Ale to jest ciekawe, jakbyśmy chcieli wejść głębiej w tę mitologię, no to oczywiście to nie jest tak, że te filmy powstały i one są, tylko one bazują na takich mitologiach, które były wypracowane już przez jakieś ostatnie kilkadziesiąt lat. I oczywiście to byłoby niezwykle ciekawe studium, żeby zobaczyć, jakie jest przejście z tamtego pisanego, komiksowego uniwersum do tego filmowego, bo to też wiele o nas mówi. No ale my to odsuwamy. Nie będziemy udawać, że się na tym znamy, bo to jest zbyt skomplikowane. Próbujemy po arystotelesowsku, próbuję odsunąć to, co zazwyczaj jest w tych filmach najbardziej ciekawe, po co ludzie idą do kina na taki film, czyli to odsunąć całe to widowisko, ten cały spektakl i staramy się wydestylować z tego, co zostanie, no, mity, symbole i co one o nas mówią o dzisiejszym świecie.
No tak, takie jest założenie tych naszych rozmów. Ja również wyznaję na początku, że nie przystępuję do tej rozmowy jako ktoś, kto żyje wewnątrz tej mitologii, czeka na każdy kolejny jej przejaw, ale no, jako ktoś, kto nagle odkrywa, że przeżycia, emocje jego dzieci, tak, są jakoś tam definiowane często przez akurat właśnie ten przekaz. W związku z tym bardzo mnie interesuje to, jaki to jest przekaz. Czego ostatecznie, bawiąc się tym widowiskiem, tak, dowiaduje się o życiu, o świecie, ktoś, dla kogo na przykład niektóre zderzenia ze światem tutaj będą jakieś pierwsze. Wracamy do rozmowy o micie Avengersów. Zapewne każdy z nas ma jakieś swoje momenty w tym filmie, które okazały się najbardziej, jakby to powiedzieć, ideowo takie poruszające. Ciekaw jestem, co dla ciebie jest takim takim wątkiem?
No jest kilka warstw, na które chciałbym zwrócić uwagę. Może zacznę od tej, która mnie uderzyła najbardziej przy pierwszej lekturze tego filmu, jeśli można tak powiedzieć. Czyli postać Thanosa, który dzierży te tytułowe kamienie nieskończoności, bo to chyba o to chodzi w tym tytule. Ta wojna nieskończoności dotyczy tych kamieni. Zakładamy, że generalnie znana jest fabuła tego filmu,
tak, nie będziemy
tego wszystkiego opowiadać. To nawet nie są artefakty, są jakieś takie kamienie, które powstały na początku wszechświata i ten, kto je wszystkie posiada, może kontrolować wszystko. Tak? Jest po prostu jakby bogiem, tak? Można powiedzieć. Pojawia się tutaj niejaki Thanos, który jest przedstawiony ewidentnie jako zła postać, jako ten czarny charakter. Ale tu jest niezwykle ciekawe przesunięcie, ponieważ on wyznaje światopogląd czy filozofię, która uważam jest bardzo rozpowszechniona w naszym świecie i wcale nie jest uważana za coś złego i jest też wyrazicielem pewnego lęku, który wielu ludzi podziela. Mianowicie, że świat jest przeludniony. To przeludnienie prowadzi do nagłego wyczerpywania zasobów naturalnych, co z kolei prowadzi do klęski, kataklizmu, cierpienia i tak dalej. Więc Thanos odkrywa, że jako jedyny zrozumiał tę zależność kosmiczną, no i żeby uratować życie nie tylko na Ziemi, ale w ogóle w całym, bo tu jesteśmy w ogóle w bardzo rozległym uniwersum.
Galaktyce.
Tak, trzeba po prostu dokonać eksterminacji połowy istot żywych, ale żeby było miłosiernie i sprawiedliwie, trzeba to zrobić jakby losowo i najlepiej zrobić tak, żeby to bezboleśnie, czyli właśnie, żeby mieć te wszystkie te sześć kamieni, bo kontrolując całą rzeczywistość można jednym stryknięciem palców to załatwić i oni po prostu znikają. To jest pierwszy wątek, bo postać, która ewidentnie jest, on jest przeciwnikiem Avengersów, tak? On atakuje życie, więc naturalnie jest tak, że bohaterowie będą z nim walczyć, ale wydaje mi się, że on reprezentuje pogląd, który jest dosyć mocno rozpowszechniony, czy w kręgach ONZ-owskich i tak dalej, polityka ludnościowa, zdrowie reprodukcyjne, prawda? To się ujawnia antynatalizm i tak dalej. Czyli mamy ten wątek, powiedzmy, taki subwersyjny wątek polityczny, na który ja bym sobie jeszcze nałożył drugi wątek, taki bardziej, jeśli chodzi o samą strukturę tego mitu, czyli takie freudowskie skojarzenie. Thanos ewidentnie, Thanos, Thanatos, prawda, śmierć, że on jest tym rzecznikiem, co jest takie, trudno powiedzieć, bo on się przedstawia jako rzecznik dobrobytu wszechświata.
Powiedzieć przeżycia.
Tak, przeżycia. Zresztą tutaj małą dygresję zrobię, bo stopuj mi, jak będę za dużo robił dygresję, ale chciałbym, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Tu jest jeszcze druga warstwa, taka powiedzmy, nie wiem, jak nazwać ją, ontologiczna, czy taka już głębsza, jakaś taka gnostycko, metafizyczna, że on jest poniekąd rzecznikiem wszechświata. To jest tak, że są sceny w tym filmie, które potwierdzają to, że ta intuicja Thanosa jest właściwa i jakby, że wszechświat go słucha. Jest taki moment takiego niczańskiego przewartościowania, który się pojawia w tym filmie, mianowicie wątek ofiary i miłości. I żeby zdobyć jeden z tych kamieni, on musi poświęcić kogoś,
ukochaną
osobę. Ta ukochana osoba mówi, że przegrałeś, bo przecież ty nikogo nie kochasz. I on wtedy płacze i zrzuca ją w przepaść. I okazuje się, że rzeczywiście można, według tego filmu, czy według tej ontologii, która tam jest, można zabić kogoś, kogo się kocha dla jakiegoś innego celu i to pozostaje miłością i zostaje ta ofiara przyjęta, tak? Czyli, że jest odwrócenie ofiary, że jakby nie składam siebie w ofierze, tylko składam kogoś innego w ofierze i to jest akceptowane. Ale okazuje się, i tutaj wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że poniekąd ta konstrukcja tego filmu jest tak zrobiona, że wszechświat słucha Thanosa i z nim współgra, tak? Jemu się udaje to osiągnąć. A z kolei Avengersi są tutaj, wracam do tego freudowskiego elementu. Jeżeli mamy Thanatos, to jest Eros, prawda? Eros, Thanatos to są te dwie siły, które ze sobą walczą i oni rzeczywiście są jakby tą siłą tego Erosa, tą siłą, w cudzysłowie, miłości, pożądania życia, co zresztą też widać w ich decyzjach, tak? Oni, to takie trochę jest dziwne, bo oni wiedzą, jaka jest stawka, mogliby zapobiec zdobyciu tych kamieni przez Thanosa, poświęcając się, ale wchodzą w grę inni tam ich kochankowie, partnerzy i tak dalej, którzy nie możesz, tutaj się nie da. I ta ofiara jest niemożliwa, nagle taka łzawa się robi niemożliwa, prawda, więc i oni mają taką postawę, jakoś to będzie, prawda, tutaj się nam uda i przegrywają, przynajmniej w tym, bo pamiętajmy, że to nie jest, nie wiemy, co będzie dalej. My trochę teraz spekulujemy, natomiast wyciągamy tę warstwę mitu, która już teraz nam się objawiła. Tak. Więc tak naprawdę otworzyłem kilka wątków.
To prawda. Rzeczywiście mnie też zaszokowało ta podmiana treści wobec formy w przypadku Thanosa, bo z jednej strony on tak wizualnie również jest skoncentrowanym symbolem, można powiedzieć, totalitaryzmu, całego tego zakamieniałego zła. Właściwie czasami objawia się w twarzy jak kamienny pomnikowy Lenin, no przynajmniej w pewnym wyobrażeniu, prawda, wielki manipulator historii, który dla szczęścia przyszłego pokoleń jest w stanie wydawać rozkazy niszczące ludzi tu na ziemi, tak? Terror, państwo, terror, rewolucja, to wszystko tutaj się wiąże. A z drugiej strony, no oczywiście cały jego ten anturaż jest taki trochę mediewalny, jak po części też i po drugiej stronie i trochę też ewokuje takie trochę totalitaryzm faszystowski. Pragnienie mocy, wielkości, chwały, a z drugiej strony no, małość ludzi, którzy tam współpracowników, którzy są jednocześnie perwersyjni, sprawni. Z jednej strony wydaje się, że wszystko już wiemy, a za chwilę się okazuje, że tak naprawdę Thanos opowiada nam, przemawia całymi fragmentami z jakiegoś dojrzewającego na naszych oczach radykalnego, takiego sekularnego widzenia postępu. Po prostu trzeba tak inżynieryjnie manipulować życiem milionów ludzi, żeby niektórzy żyli lepiej. Inni nie przeżyją, ale no cóż, taka jest miara, równowaga, prawda?
Tak, pana
słowo.
Tak.
Niezwykłe, bo to nie jest spełnienie na przykład naszej przeszłej wielkości, albo na przykład jakiś ideał właśnie historyczny, heroiczny. Nie, chodzi o równowagę.
I dlatego mówiłem o tym wątku freudowskim też, znaczy, bo on jest w ogóle obecny oczywiście od samego początku kina i jakby twórcy filmowi się jakby wprost odwołują do psychoanalizy i tego całego imaginarium sennego, które, no i tak dalej. Ale jak wyciągamy te mity i chcemy powiedzieć, co ten film mówi o współczesności, to jest jakby, dla mnie to jest kolejny przykład takiej sytuacji, w której film zdradza lęk współczesnego człowieka przed kosmosem, światem i tak dalej. Znaczy wszyscy wyznają oczywiście, że ewolucja, że no to wszystko jest wiadomo, nauka i tak dalej, ale podświadomie człowiek się boi takiego wszechświata, który po prostu ślepo ewoluuje, idzie i jest jakąś taką mocą, która nie ma twarzy, prawda? No i teraz właśnie, czy to jest dobre, czy to złe, co my mamy z tym zrobić? No i tutaj pojawiają się Avengersi, którzy jakoś są takimi wyrazicielami tego naszej niezgody na to, tak? Że ma być taka ślepa konieczność i to ma iść w tą stronę, czyli człowiek jest taki wyalienowany w tym świecie, no i te symbole mają to trochę to pokazać, no jest to ciekawe.
Powiedziałeś o tej miłości i ofierze, to rzeczywiście moment zupełnie niezwykły, bo przecież ofiara, której jakby zmuszony, tak, czuje się i w każdym razie podejmuje ją Thanos, ta ofiara z ukrytej miłości, tutaj, którą on w pewnym momencie w nim okazuje, on dookoła by jej nie podejrzewał, włącznie z tą jego przybraną, czy tak ukradzioną córką. Ale teraz, gdy ta miłość się objawia poprzez łzy, to okazuje się, że ofiara, tak jak powiedziałeś, jest złożona, ale przecież nie dla wyższej miłości. Bardzo ciekawe, że w tym momencie miłość jest czymś niezbędnym, bez czego nie można przekroczyć jakiegoś progu, ale równocześnie za progiem nie szuka się miłości. Celem nie jest...
No jest to nagie życie, ale jest to paradoks w tym nagim życiu, bo życie przeciwko życiu. Znaczy życie nie może być nagie i iść po prostu rozwijać, bo doprowadzi do klęski, bo jest skończona ilość zasobów, prawda? Dlatego musi być ktoś, kto będzie to kontrolował.
No w tym wszystkim mamy oczywiście bardzo dziwną historię z takim powrotem, niepowrotem bogów, bo z jednej strony ciągle migają nam w uszach i przed oczami postacie, w uszach nazwy, a przed oczami postacie, które się przedstawiają trochę jak bogowie, gdzieś przychodzący z jakiegoś odległego świata, Thor, no, tak. Nagle w ogóle jacyś siłacze, herosi, może nie ci bogowie najwyższego rzędu, ale ci no, herosi, tak, półbogowie. I teraz paradoks polega na tym, już nie tylko na tym, co też warto potrącić, że oni wszyscy zachowują się dość niebosko, znaczy nawet jak na olimpijskie standardy są trochę tacy niepoważni, ale poza wszystkim są też zwyczajnie jakoś tak naprawdę wyprani z sakralności. Nigdzie w żaden sposób ich siły nie biorą się z niczego poza no, rodzajem magii ewentualnie, tych takich naśladowanych czy o których marzą obecnie nastolatkowie, supermoce. Tak? No to jest po prostu jakieś dodatkowe wyposażenie, które ktoś posiada. Natomiast transcendencja w jakiejkolwiek postaci jest tu nieobecna. Ewentualnie w wersji jakiejś panteistycznej, sięgnięcia do samych głębin natury, właśnie chyba te kamienie.
No tak, tak. Takim... Tutaj nie ma, okazuje się, że te wszystkie moce nadzwyczajne są po prostu siłami kosmicznymi. Tak, no to, tak.
I tu Ratzinger ma rację, że bogowie pogańscy raz przez chrześcijaństwo wypędzeni nigdy już nie są w stanie wrócić. Wracają tylko wyłącznie jako opowieści wzięte z mitologii, nazwy różnych procesów, różnych elementów ewolucji, różnych...
No, mamy odwrotną sytuację niż w starożytnej Grecji, no, gdzie pierwsi filozofowie mówili językiem poetów, żeby opisywać metafizykę i fizykę, a tu mamy na odwrót. Znaczy, tu jest lęk przed naturą, bo człowiek jest wyalienowany dzisiaj z natury, więc nazywamy siły natury tymi znowu, prawda, tymi już nie olimpijskimi bogami, ale tymi wziętymi z freudowskiego imaginarium. Ale właśnie dokonują się ciekawe przewartościowania.
Rzeczywiście w naszych rozważaniach ciągle zatrzymujemy się, bo i film się zatrzymuje, tak jakby, w sensie nie koniec, nie wiemy jeszcze, może się nagle okaże, że wszystko to, co mówimy tutaj o tym złu, tej groźnej tendencji jest tak naprawdę tylko takim wstępem do jakiejś wspaniałego objawienia drugiej strony, że te wszystkie hasła są prawdziwe, słuszne, przecież ostatecznie biorą się hasła Thanosa, że ostatecznie biorą się z jakiegoś jego doświadczenia. On naprawdę widział upadek swojej planety, nie słuchano jego recept o tym, że trzeba wybić ilościowo połowę mieszkańców. Nie słuchano go, widocznie ktoś tam jednak kierował się jakimś sentymentem czy czymkolwiek i nieracjonalnością, a teraz on próbuje to odwojować, jakoś zbudować coś na nowo. Wracamy do rozmowy o Avengersach. No właśnie ciągle ten tytuł wisi nad nami. Jakaś nieograniczona wojna bez granic, coś takiego. Zawsze ta jakaś perspektywa na różne sposoby chyba tam jest obecna. Rzeczywiście chyba są obecni wszyscy możliwi bohaterowie. To pierwsze tego imaginarium. Tam schodzą się wszyscy ze wszystkich seriali, wszystkich zajawek, wszystkich krótkich epizodów, wszystkich osobnych filmów. Wszyscy zostali przywołani. No a z drugiej strony wyłania się ten trochę czasami zapominany, a straszny, jak się okazuje, straszny dla samego istnienia świata Thanos. Wojna jest nieograniczona.
Tutaj dochodzimy do tego elementu widowiskowego. To jest pewna konieczność takiego podbijania stawki ciągle, tak? Znaczy wymyślania kolejnych zwrotów akcji, jakby kolejne dodawania, łączenia tych, bo to już jest tak szerokie uniwersum, że nikt nie jest w stanie, prawda, zapanować nad tym, jaka jest logika tych wypadków, tak. I da się wprowadzić wszystko. To jest genialne pod względem produkcyjnym, prawda, i budżetowym, no bo można w każdej chwili, w każdym następnym odcinku coś zmienić, dodać, wrócić, wykasować i dlatego, no właśnie, to jest też jeden z tych elementów, na który chciałem zwrócić uwagę, że no wojna jest nieskończona, jest bez granic, no jest totalna, stawką jest istnienie wszechświata, połowy populacji i tak dalej. No aktorzy w sensie ci, którzy działają w tym filmie, tak? Ci, którzy są bohaterami, którzy mają coś do powiedzenia w tej kosmicznej walce, no zachowują się jakby byli na imprezie i każdy szuka jakiegoś dobrego bonmotu, prawda, i dowcipu, którym może uraczyć swoich kolegów i publiczność. To też jest oczywiście typowe dla takiej postmodernistycznej mentalności, ta nieumiejętność, czy niezgoda, czy lęk przed powagą, tak? Przed patosem, tak? Znaczy jakby patos się wyczerpał i teraz nie można powiedzieć nic na poważnie, trzeba wszystko ironizować, tak? Nawet jeżeli mówimy o zagładzie miliardów, tak? No to będziemy się z tego naśmiewać i oczywiście to się łączy właśnie z tym, że publiczność doskonale sobie zdaje sprawę, że zabili go w tym filmie, to w następnym i tak coś się wydarzy, wróci. Mamy oczywiście te dwa uniwersa, które ze sobą konkurują, bo jest Marvel i jest DC Comics, tak? No i tam mieliśmy już oczywiście zmartwychwstanie Supermana, który raz już umarł i jakby wszyscy wiedzą, że dobra, tutaj...
No ale tutaj na samym początku z ust Thanosa dowiadujemy się, co prawda, w pewnym specyficznym kontekście, że zmartwychwstania już nie będzie.
Tak, bo tam tej postaci Lokiego, który już tak. Też raz zdążył umrzeć, ale to nie była prawda. Ciekawe jest to zjawisko, no moim zdaniem to też jest takie trochę freudowskie, znaczy, że my z jednej strony są to lęki, które są zamaskowane tym mitem, a jednocześnie nawet na tym poziomie nie można nic na poważnie powiedzieć, bo to byłoby już niestrawne, więc wszystko jest w takim sosie ironizowaniu.
No to jest oczywiście jakaś tam głębsza konsekwencja, to już daleka, ale, jakaś konsekwencja też odcięcia tej sakralności zupełnie. Znaczy, być wszystkie, po pierwsze, owszem, stawką, a stawka jest bardzo wysoka, bo po prostu dotyczy tego, czy przeżyje połowa, czy nie połowa, ale los ani jednej, ani drugiej za bardzo nie jest dla nas jasne. Dlaczego jest, że oni żyją, po co my żyjemy? To wszystko jest gdzieś tam tak naprawdę również na poziomie jakiejś straszliwej perwersji. Gdzieś tam w którymś momencie jeden z wykonawców tych wyroków mówi, ale przecież nie traktuje nikt z nas tego dosłownie. Mówi, idźcie spokojnie na spotkanie z twórcy. To jest moment, w którym wykonuje egzekucję na tej połowie populacji którejś planety. Więc takie cytaty, które znamy, no my znamy z religijności, z pobożności, tam się oczywiście pojawiają wielokrotnie, ale nigdy na poziomie, nigdy na poziomie poważnego przesłania. Włącznie z takim naprawdę niesamowitym w tym filmie momencie, w którym dwie grupy bohaterów muszą się wzajemnie zidentyfikować, czy walczą po tej samej stronie. I w pewnym momencie jeden z nich, zresztą dosyć zabawna postać, mówi i akurat dość poważnym tonem, mówi, musisz powiedzieć, czyjemu panu służysz. Ogromnie poważne pytania nagle wytryskuje. A na co właściwie trzymany na muszce drugi mówi, no ale co mam powiedzieć, że Panu Jezusowi? I za chwilę okazuje się, że to jest właśnie to jest żart, a poważna odpowiedź to jest informacja, że jest się przeciw Thanosowi. A więc identyfikacja tak naprawdę jest prawie wyłącznie przez to, że obie grupy są przeciw Thanosowi. Ewentualnie też przyjaźń czy znajomość Tora jest czymś ważnym. No ale co, powiemy, że jesteśmy z Panem Jezusem?
No tak, no ale tam, no wiadomo, no, to też jest specyfika takiej amerykańskiej popkultury, że w ogóle Bóg jest figurą retoryczną.
Oczywiście.
Jest na banknocie i jakby jest, no wszyscy wierzą w Boga, ale no.
Tak, samo pytanie prowokuje.
To się łączy, to co, ja też chciałem na to zwrócić uwagę, bo to jest bardzo, zresztą tam jest jeszcze takie tło tej odpowiedzi, bo to mówi, tę odpowiedź żartobliwą podaje, no jeden
gość z Missouri.
Gość z Missouri, który tam we wcześniejszych filmach, wcześniejszych wątkach, ten w Strażników, bo to jest Strażnik z Galaktyki, okazuje się, że jego właśnie ojciec też był kimś w rodzaju takiego Boga, który był jakby wszechświatem, też taki panteistyczny wątek i tak dalej. Trudno mi jest to połączyć z tymi innymi wątkami właśnie, z tymi kamieniami nieskończoności, ale to chyba nie ma znaczenia specjalnie, tylko właśnie on też był takim, no prawie, że omnipotentnym bytem, ale brakowało mu tam, zawsze im czegoś brakuje. To jest też takie bardzo gnostyckie, że oni, no nie są prawdziwymi bóstwami, tylko czegoś tam zawsze brakuje i też można ich ostatecznie zabić i prawda. Ale właśnie tutaj chodzi o to, że mamy taką konstrukcję szkatułkową i zawsze tam pojawia się coś, ktoś mocniejszy, ktoś silniejszy, coś, jakaś większa moc, ale to wszystko jest oczywiście cały czas zamknięte w tym materialistycznym uniwersum. Nawet jeżeli tam się pojawia ileś tych wymiarów nowych i tak dalej, magia, to wszystko jest fizyka. To ciekawie pokazuje, jak zamknięcie się w tym świecie, no prowadzi właśnie do tego, że co, że może być wojna przeciwko, nie wiadomo, co jest stawką. Znaczy to jest ta scena, moim zdaniem ona jest taka, ostatnia scena w filmie, ostatnia przed napisami, tam oni zawsze dodają coś na koniec, gdzie Thanos zrobi to, co zapowiedział, tak? No bo ktoś mu zadaje to pytanie, no i co zrobisz, jak wszystkich wyeliminujesz tę połowę. No mówi, no usiądę sobie wreszcie, jak człowiek po pracy, tak, usiądę i będę oglądał tam wschód czy zachód słońca, nie pamiętam, będę słuchał wdzięczności wszechświata, tak. I on siada i się uśmiecha, i nie wiem, czy odczuwamy katarzis, czy odczuwamy pewną satysfakcję. No, nie sądzę, tak? Znaczy, to jest taka scena, która tak naprawdę zapowiada nam, wszyscy czekają, co będzie dalej. No bo przecież to jest niemożliwe, żeby Avengersi, połowa Avengersów, nasi kochani Spider-Man, Black Panther, ci wszyscy, żeby oni zniknęli, prawda? To jest niemożliwe.
Mamy do czynienia z takim przesunięciem czasu i walka przy pomocy przesunięcia tak naprawdę się do wyzerowania, że tak powiem. Wyzerowania to niedobre słowo, ale jakby to powiedzieć, wybicie wszystkich tych, którzy w pewnym czasie jeszcze nie istnieli, nie pojawili się. Oni wszyscy nikną, giną. To jest konsekwencja panowania nad czasem, które Thanos uzyskał, co jest oczywiście też ciekawe, ale jakąś tam bardzo daleką, pewnie pewnym odniesieniem do tego, co my znamy jako panowanie nad historią. Dosłownie panowanie nad czasem, trudno o tym mówić, o dosłownym panowaniu nad czasem, ale panowanie nad czasem, to znaczy również nad jego całkowitym wyobrażeniem. No, coś takiego mieliśmy z czymś takim do czynienia. Ten element żartobliwości, o którym mówisz, to znaczy tym, że właściwie nie mamy ci nasi, że tak powiem, bo to jest ciekawe, bo strona zła, tak tam zarysowana, jest może nie bardzo poważna, tam, ale też ciągle są jakieś od czasu do czasu żarty, ale wszystkie one są wypowiadane tak bardzo jednak z wysokiego takiego.
Nie, oni są rzeczywiście poważni. Tak, tam, są oni poważni. Nie są specjalnie dowcipni.
Natomiast ci nasi, właśnie tak, dlatego są między innymi nasi, bo są tacy właśnie żartobliwi, ciągle sami tacy trochę też autokrytyczni, nawet jeśli okazują się narcystyczni, czy to jednak ostatecznie widzimy ich także jako ludzi rzucających żartami. To też jest opis naszej świadomości, cywilizacji i też poczucia, że to nie jest siła. że to nie jest siła. To, co na przykład można było sobie wyobrazić kilkadziesiąt lat temu, byłoby rozumiane jako absolutnie siła przyciągająca, przemieniająca. No po prostu nudny, męczący dyktator, który nikogo do niczego nie przekonuje, a po drugiej stronie ludzie, którzy są swobodni, poczucie swoich praw i tak dalej. Tutaj nie mamy tej równowagi albo nawet tego zwycięstwa po stronie sił dobra, tak? Powiedzmy. Film jest już od dawna obecny w odbiorze, w wyobraźni, w dyskusji. Jest już obecny, zapewne będzie miał jeszcze nowy impuls życia u odbiorców ze względu na swoje nowe przejście na inne nośniki przekazu w niedługim czasie. Rozmawialiśmy tu o nim nie oczywiście dlatego, żeby opisać Państwu, co się tam dzieje i ubolewać, że Państwo tego nie widzą, tylko żeby podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi wewnętrznej logiki tego utworu. A pewnie kiedyś warto by było wrócić do rozmowy, może nawet o całym tym świecie, tej wyobraźni. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na kolejne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.